Odcinek 5. Samuraj. José Rabadán jest szczęśliwym mężem i ojcem 3-letniej dziewczynki. Wraz z rodziną mieszka w miejscowości Santander, stolicy prowincji Kantabria. Jest to miasto portowe, położone na północnym wybrzeżu Hiszpanii. Na pewno każdy kojarzy nazwę Santander. To właśnie w tej miejscowości został utworzony Międzynarodowy Bank o tej samej nazwie. José mieszka tu już kilka lat. Pracuje jako pośrednik giełdowy. Jest członkiem stowarzyszenia ewangelickiego o nazwie Nueva Vida. Pasjonuje go znajomość Biblii i jest aktywnym i oddanym członkiem tej społeczności. Tutaj poznał też swoją żonę, Tanię, która jest córką pastora. Gdy się poznali i zaczęli spotykać, ona miała 15 lat, a on 22. Są szczęśliwym małżeństwem. Rok 2017 jest przełomowy dla 33-letniego wówczas José i jego rodziny. Mężczyzna zgodził się wystąpić w programie dokumentalnym i opowiedzieć o tym, co wydarzyło się 17 lat wcześniej w jego domu rodzinnym, gdy był jeszcze nastolatkiem. Przenieśmy się więc do 2000 roku, na południowy wschód Hiszpanii, do miasta Murcia. José Rabadán ma 16 lat i mieszka z rodzicami oraz 9-letnią siostrą z zespołem Downa. Małżonkowie są ze sobą już 21 lat. Są kochającą się rodziną, znaną i cenioną w okolicy. Nastolatek wolny czas spędza zwykle grając w gry wideo. Szczególnie lubi japońską grę Final Fantasy VIII. Nastolatek nawet przycina włosy w taki sposób, aby upodobnić się do głównego bohatera. Oprócz gier interesuje się również sztukami walki, które ćwiczy od 5 lat. Ponadto kolekcjonuje białą broń, głównie japońską. W jego zbiorach znajdują się japońskie miecze, gwiazda ninja, katana samurajska, maczety, nóż motulkowy, kastety, noże oraz topór. Jego tata wspiera go w rozwijaniu zainteresowań, dlatego też chętnie spełnia zachcianki syna. Chłopak ma najnowsze konsole do gier. Rok wcześniej ojciec kupił mu komputer gamingowy za 300 tysięcy peset, co w przeliczeniu daje prawie 2000 euro. Rachunki za łącze internetowe i telefoniczne są ogromne. Czasem dochodzą do 100 tysięcy peset, czyli dzisiejszych 600 euro. Oprócz tego mężczyzna opłaca synowi siłownię oraz nie żałuje mu pieniędzy na weekendowe wypady. Tata José pracuje jako zawodowy kierowca, zarabia dobre pieniądze i lubi rozpieszczać swoją rodzinę prezentami. Syn często pomaga mu w drobnych pracach, które trzeba wykonać przy ciężarówce. Czyszczenie, smarowanie i nieskomplikowane naprawy mechaniczne. José nie jest dobrym uczniem. Rok temu zrezygnował z obowiązkowej edukacji, ponieważ nie poradził sobie z nauką i zaliczaniem przedmiotów. Bał się wtedy reakcji zawiedzionych rodziców, dlatego postanowił uciec z domu. Jego ojciec szybko go jednak odnalazł i sprowadził do domu. Jego rodzice chcą, by syn zdobył jakiś zawód i wspólnie zastanawiają się nad przyszłością nastolatka. W końcu José decyduje się na rozpoczęcie kursu spawacza. 1 kwietnia rano mieszkający po sąsiedzku mężczyzna puka do drzwi rodziny Rabadán. Wydaje mu się, że w nocy słyszał krzyk kobiety. Nie jest jednak pewien, czy był to rzeczywisty krzyk, czy może jego sen lub odgłosy z telewizji. Postanawia sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Nikt jednak mu nie otwiera. Po kilku godzinach ponownie próbuje skontaktować się z sąsiadami. Dzwoni na ich telefon domowy oraz ponownie puka do drzwi. Bez skutku. Po kilku kolejnych próbach postanawia wezwać policję. W Wkrótce przyjeżdżają dwa samochody policyjne. Funkcjonariusze pukają do drzwi i również nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Decydują się wezwać straż pożarną, ponieważ mieszkanie znajduje się na drugim piętrze i istnieje możliwość zajrzenia do niego przy pomocy wysięgnika strażackiego. Akcja rozpoczyna się około 5 po południu. Policjanci są coraz bliżej okien mieszkania rodziny Rabadan. Zaglądają do środka i w tym momencie uświadamiają sobie, że w tym mieszkaniu doszło do niewyobrażalnej tragedii. Wszędzie jest krew, na ścianach, na podłodze, meblach, dosłownie wszędzie. Postanawiają natychmiast wejść do środka. W jednej z sypialni znajdują zmasakrowane ciało mężczyzny z odciętą głową. Widocznych jest kilkanaście ran ciętych, głównie w okolicy szyi i obojczyka, oraz około 5 głębokich ran kłutych w klatce piersiowej. Później okaże się, że rany w klatce piersiowej zadane były, gdy mężczyzna jeszcze żył. Spenetrowały one jamę klatki piersiowej, dzieląc płuca i tchawicę. Dopiero te obrażenia wywołały śmierć mężczyzny. Ponadto na lewej dłoni widnieje 6 ran ciętych, które prawie doprowadziły do odcięcia palców dłoni. To świadczy o tym, że mężczyzna bronił się przed swoim oprawcą. W kolejnej sypialni odnalezione zostaje kolejne ciało, tym razem kobiety. Ułożenie jej ciała świadczy o tym, że została zaatakowana, gdy ta siedziała na łóżku. Większość ran ciętych widocznych jest na głowie i szyi kobiety. Największa, około 13-centymetrowa, rozciąga się od lewego obszaru skroniowego do obszaru jarzmowego. Rany te są bardzo głębokie. Jeden z ciosów doprowadził do złamania czaszki. Obok ciała znajduje się narzędzie zbrodni. Jest nim zakrwawiona samurajska katana, mająca około 70 cm długości. Policjanci dostrzegają, że końcówka miecza jest złamana i leży na jednym z mebli. To tłumaczy, dlaczego na ciele kobiety widoczne są rany kłute o różnej wielkości. Najprawdopodobniej katana złamała się podczas przebijania klatki piersiowej kobiety. W tym właśnie miejscu widocznych jest kilka ran, które, jak się później okaże, tak jak w przypadku mężczyzny, zostały zadane, gdy kobieta jeszcze żyła. Również w tym przypadku kobieta broniła się. Świadczą o tym prawie odcięte palce dłoni oraz rany cięte na rękach. Sekcja zwłok wykaże, że rana, która ostatecznie doprowadziła do jej śmierci, to ta, która uszkodziła jej serce. Policjanci kontynuują przeszukiwanie mieszkania, a gdy wchodzą do łazienki, zastają widok, który na zawsze zostanie w ich pamięci. W wypełnionej wodą wannie znajduje się ciało 9-letniej dziewczynki. Większość ran na jej ciele to rany kłute, zadane w okolicy głowy i szyi. Widoczna jest duża rana cięta, która doprowadziła do rozcięcia czaszki. Dziecko również najprawdopodobniej broniło się, zasłaniając rękami. Świadczą o tym liczne rany na jej rękach, z czego jeden cios prawie doprowadził do amputacji jej prawej ręki. Obok wanny znajduje się zakrwawiona reklamówka. Policjanci otwierają ją i znajdują głowę mężczyzny z pierwszego pokoju. Widocznych jest mnóstwo ran ciętych na twarzy mężczyzny oraz przynajmniej 5 ciosów w okolicy szyi, które ostatecznie doprowadziły do odcięcia jego głowy. Policjanci wiedzą, że w mieszkaniu żyła 4-osobowa rodzina. Kontynuują przeszukiwanie mieszkania, jednak nie znajdują więcej ciał. Może 16-letni Jose uniknął tragicznej śmierci, bo nie było go tej nocy w domu. Może nocował u jednego z kolegów. a może został porwany przez morderców jego rodziny. Na razie nie ma z nim żadnego kontaktu. Do mieszkania przybywają odpowiednie służby. Ciała zostają zabrane na sekcję zwłok. Śledczy przeszukują rzeczy zamordowanej rodziny, szukają jakichś śladów. W pokoju Jose odnajdują dwie niepokojące książki pod tytułem Ave Lucifer i drugą o nazwie The Power of Magic. Są to książki satanistyczne, a według policjantów, którzy odnaleźli ciała rodziny Rabadan, od początku wydawało im się, że to, co zastali w tym domu, wyglądało na miejsce dziwnej rytualnej zbrodni. Niedługo później odnajdują zakrwawioną maczetę, ukrytą w jednej z szaf, czyli drugie narzędzie zbrodni. W mieszkaniu nie ma żadnych śladów świadczących o tym, że zbrodni dokonano na tle rabunkowym. Poza krwią na każdym meblu, suficie i podłodze, w mieszkaniu panuje porządek. W związku z tym, że mijają kolejne godziny, a z Jose dalej nie ma żadnego kontaktu, policja rozpoczyna jego poszukiwania. Podejrzewają, że to nastolatek mógł dokonać tej zbrodni. Śledczy rozmawiają z sąsiadami rodziny Rabadan. Twierdzą oni, że rodzina była zgodna, a z Jose nigdy nie było większych problemów. Co prawda spędzał on mnóstwo czasu na grach komputerowych i był rozpieszczony, ale był zwykłym nastolatkiem. Policja dociera do jego znajomych. Koledzy chłopaka mówią, że poprzedniego wieczoru Jose był z nimi na dworze do około godziny 19 i zachowywał się tak, jak zwykle. Co więc się z nim stało? Dlaczego nie wraca do domu, mimo że mijają kolejne godziny? Funkcjonariusze przeszukują komputer chłopaka. Znajdują dowody na to, że w nocy z 31 marca na 1 kwietnia Jose był w domu. Do godziny 3 rano komunikował się z dziewczyną o imieniu Sonia. Wygląda na to, że utrzymują regularny kontakt od kilku miesięcy. Na komputerze udaje się odnaleźć jej numer telefonu z prefiksem do Barcelony. Policja kontaktuje się z dziewczyną i pyta o Jose. Gdy funkcjonariusze informują ją, że chłopak jest podejrzany o potrójne zabójstwo, Sonia przyznaje, że od rana ma z nim stały kontakt. Według niej chłopak jest właśnie w drodze do Barcelony, aby się z nią spotkać i zachowuje się normalnie. Gdy ostatni raz z nim rozmawiała, nastolatek planował udać się do stacji pociągów w Alicante, czyli 80 km od jego miejsca zamieszkania. Śledczy alarmują więc policję z Alicante i przekazują im zdjęcia podejrzanego nastolatka. 3 kwietnia o godzinie 7:45 rano na stacji kolejowej strażnik dostrzega dwóch młodych mężczyzn. Nie mają oni ze sobą żadnego bagażu i wyglądają na bardzo zmęczonych. Zachowują się dość nerwowo i wzbudzają jego podejrzenia. Strażnik postanawia zapytać, dokąd jadą. Jeden z nich odpowiada, że pochodzą z Murcji i jadą do Barcelony, aby spotkać się z babcią. Strażnik postanawia wezwać policję. Podejrzewa, że jeden z nich to poszukiwany Jose. Gdy przybywają na miejsce, odnajdują dwóch nastolatków w toalecie. Jeden z nich nie ma ze sobą żadnych dokumentów i nie pamięta swojego numeru identyfikacyjnego. Podaje jedynie swoje imię i nazwisko. Obaj chłopcy zachowują się naturalnie i spokojnie. Funkcjonariusze zabierają ich do Komendy Głównej Policji w Alicante w celu określenia ich tożsamości. Podejrzewają, że chłopak bez dokumentów podaje im fałszywe dane. Po przybyciu na miejsce identyfikują go jako poszukiwanego José Rabadana. Czas rozpocząć przesłuchanie. Po kilku godzinach José Rabadan przyznaje się do zabicia własnych rodziców oraz 9-letniej siostrzyczki. Opowiada o tym, co stało się tej strasznej nocy. Nie widać po nim żadnych emocji. 16-latek od dawna zastanawiał się, jak by wyglądało życie bez jego rodziny. Chciał żyć po swojemu, inaczej. Wiedział, że ucieczka z domu nie pozwoli mu się odciąć od rodziców. Rok temu przecież chciał uciec, a jego ojciec szybko go odnalazł. Rodzice zawsze by go szukali. Wtedy wpadł na pomysł zabicia swojej rodziny. Uznał ten pomysł za coś pozytywnego, zarówno dla niego, jak i dla jego rodziny. On mógłby zacząć żyć po swojemu, a jego rodzice uwolniliby się od cierpień związanych z codzienną pracą oraz życiowych rozczarowań, a jego siostra przestałaby cierpieć z powodu zespołu Downa. W innych zeznaniach stwierdził, że to choroba jego siostry spowodowała jego gniew. Gniewał się na Boga i ta złość spowodowała, że pewnej nocy postanowił zabić całą rodzinę. A jeszcze innym razem powiedział, że zabił rodziców, ponieważ chciał się od nich uwolnić i zacząć żyć po swojemu. A siostrę zamordował tylko po to, aby nie cierpiała, bo co by sama robiła bez rodziców? Śledczy chcą się dowiedzieć, czy za przestępstwem nie kryje się fascynacja grą wideo oraz naśladownictwo wirtualnego bohatera. Nastolatek przede wszystkim grał w gry japońskie, gdzie często główną bronią była katana samurajska. José przyznaje, że jego fryzura miała upodobnić go do głównego bohatera jego ulubionej gry, Final Fantasy VIII. Media podchwytują ten temat. Gazety rozpisują się o złym wpływie gier wideo i o tym, do czego mogą doprowadzić. José zaprzecza jednak, że to gra spowodowała u niego myśli o zamordowaniu rodziny. Kolejny aspekt, który wzbudza ciekawość śledczych, to książki satanistyczne znalezione w pokoju chłopaka. Rozmawiają z nim o magii i satanistycznych obrzędach, ale okazuje się, że morderca słyszał coś o tym wszystkim, jednak jest to tylko wiedza ogólna. A więc co według José wydarzyło się tej strasznej nocy? Gdy chłopak postanowił, że morderstwo jest jedynym wyjściem dobrym dla wszystkich, zaczął zastanawiać się nad sposobem, w jaki to zrobi. Wybrał swoją ulubioną broń, drogą samurajską katanę, którą podarował mu jego ojciec. Kilka dni wcześniej powiedział o swoich planach swoim przyjaciołom. Według niego był to sposób na zmuszenie się do wykonania planu, który przygotował. Nie mógł się przecież przed nimi ośmieszyć. Koledzy nie wzięli jednak na serio tego, co powiedział im José. W piątek 31 marca zdecydował, że to będzie ta noc. Podczas dnia zachowywał się normalnie. Po południu spotkał się ze znajomymi, a po powrocie do domu skontaktował się z Sonią przy pomocy internetu. Od kilku miesięcy to był jego rytuał. O godzinie 18 i 22 rozmawiał z dziewczyną, a między nimi rodziło się uczucie. José zrobił przerwę na kolację, którą przyniosła mu jego matka, oraz na prysznic. O 3 rano zakończył czatowanie i postanowił położyć się w łóżku. Zamierzał czekać do świtu, aby światło mogło dostać się przez okna. Podczas ataku nie mógł przecież zapalić światła, to obudziłoby jego rodzinę. A on chciał ich zaatakować, gdy spali. wyjął katanę z szafy i położył ją na łóżku, obok siebie. Czekając do świtu, zastanawiał się nad tym, jakie życie będzie prowadził, gdy uwolni się od swojej rodziny. O godzinie 6:30 stwierdził, że jego rodzice wciąż śpią. Jednak do mieszkania dalej wpada za mało światła. Wrócił do łóżka. Po paru chwilach przestał słyszeć chrapanie ojca. Poczuł wtedy ogromny gniew do siebie. Wygląda na to, że zaprzepaścił swoją okazję na wykonanie planu. Ale wkrótce znów usłyszał chrapanie swojego taty. W tym momencie był pewny, że to jest ta chwila. Był zdeterminowany. Chwycił w dłoń katanę i poszedł do pokoju małżeńskiego. Jego ojciec spał na boku, twarzą zwrócony był w stronę okna, a plecami do syna. José podszedł do łóżka. Chwycił miecz obiema rękami i zbliżył ostrze do szyi ojca. Chciał wymierzyć uderzenie, a po chwili zadał dwa szybkie ciosy w głowę. Powstały dwie głębokie rany. Jedna od kości ciemieniowej do ust, a druga w prawej części czaszki. Drugie uderzenie było na tyle silne, że spowodowało złamanie kości czaszki oraz uszkodzenie szóstego kręgu szyjnego, a także odsłonięcie masy mózgowej. To nie były rany śmiertelne. Ojciec instynktownie zasłonił głowę rękami. Wtedy José zaczął ciąć go na oślep, po rękach, głowie i szyi. Gdy mężczyzna przestał się ruszać, syn wbił przynajmniej 5 razy ostrze katany w klatkę piersiową. Najgłębiej jak tylko się dało. Dopiero wtedy jego ojciec umarł. Następnie nastolatek udał się do drugiej sypialni, gdzie spała jego mama i siostrzyczka. Gdy wszedł do pokoju, jego matka siedziała na łóżku. Najprawdopodobniej zbudził ją hałas z sąsiedniego pokoju. Gdy zobaczyła syna, ubrudzonego krwią i z mieczem w ręku, zaczęła wołać o pomoc męża. José szybko zaatakował. Uderzał głównie w głowę i szyję. Kobieta starała osłonić się gołymi rękami, jednak ręce nie zatrzymały ostrej katany samurajskiej. Syn prawie poobcinał jej palce i dalej zadawał ciosy. Gdy jego matka przestała walczyć, wkuł ostrze w okolice jej obojczyka. Natrafił na kość i to doprowadziło do złamania ostrza. Jego siostra spała w łóżeczku obok, obudziła się i zaczęła płakać. To nie wzruszyło jej brata. José postanowił wybrać inną broń ze swojej kolekcji i kontynuować swój plan. Udał się do swojego pokoju i wrócił z maczetą. Zaatakował swoją 9-letnią siostrę. Pierwszy cios trafił w rękę, którą dziewczynka się zasłaniała. Prawie ją amputował. Kolejny cios rozciął jej czaszkę, a następnie chłopak zadał jej kilka ran kłutych w twarz oraz szyję. Następnie podszedł do matki, która już się nie ruszała. Kilka razy przebił jej klatkę piersiową. Kobieta umarła dopiero wtedy, gdy syn trafił ostrzem w serce. Gdy był pewny, że wszyscy nie żyją, przeniósł ciało siostry do łazienki. Włożył ją do wanny i napełnił wodą. Chciał wszystkich tam ukryć. Uznał, że to zatrzyma rozkład ciał i da mu to więcej czasu, zanim sąsiedzi poczują charakterystyczną woń. Udał się do sypialni małżeńskiej. Odciął głowę ojca, umieścił ją w plastikowej torbie i zaniósł do łazienki. Gdy wrócił po resztę ciała, zrozumiał, że jest za ciężkie i nie uda mu się go szybko zaciągnąć do wanny. Zrezygnował z tej części planu. Chwilę później zmył z siebie krew i zmienił ubranie wierzchnie. Wziął swój telefon komórkowy i 15 000 peset, które znalazł w szafie rodziców, czyli około 90 euro, i wyszedł z domu. Nie wziął ze sobą klucza. Już nigdy nie zamierzał tam przecież wracać. Poszedł w kierunku centrum Mursi. Czekał, aż jego internetowa przyjaciółka Sonia obudzi się. Gdy uznał, że jest już odpowiednia godzina, zadzwonił do niej i powiedział, że ma zamiar ją odwiedzić. Dziewczynie spodobał się ten pomysł, w końcu czatowali ze sobą już tyle miesięcy. José nie miał ze sobą zbyt wiele pieniędzy, dlatego chciał dojechać do Alicante stopem. To, co miał, musiało mu przecież wystarczyć na bilet pociągowy do Barcelony. Dobrze wyglądał i nie miał problemu ze złapaniem stopa. Najpierw pomógł mu sprzedawca samochodów, potem włoski kierowca ciężarówki, a następnie młoda kobieta, która dowiozła go do samego Alicante. Było już popołudnie i musiał dostać się na dworzec kolejowy. Nieopodal zobaczył chłopca w jego wieku, bawiącego się kijem obok drzewa. Postanowił zapytać go o drogę na stację. Polubili się, a gdy José wyznał mu, że ma problemy, bo zabił człowieka, ten pocieszył go. Powiedział, że życie do niego też się nie uśmiecha. Jego ojciec przebywa teraz w więzieniu, a matka w szpitalu dla obłąkanych. Postanowili wspólnie kontynuować tą przygodę. Pieniędzy nie wystarczyłoby im na zakup 2 biletów do Barcelony. Sprzedali więc telefon imigrantowi z Kenii, a brakującą część wyżebrali pod kościołem. Gdy dotarli na dworzec i czekali na pociąg, zostali zatrzymani przez policję. Przesłuchujący go policjanci są zdziwieni, z jakim spokojem José opowiada o masakrze, której dokonał 1 kwietnia. Na pytanie, czy nie bał się, że zostanie osądzony za swoje czyny, odpowiada, że jedyną sprawiedliwością, jakiej się boi, jest sprawiedliwość Boża. Podczas zeznań bardzo często odwołuje się do Boga oraz swojej wiary. Nastolatek przedstawia swoją teorię na temat życia. Twierdzi on, że życie jest jak szklanka wody. Jeżeli szkło pęknie, woda się rozleje, ale nadal istnieje. Policjanci stwierdzili, że może właśnie dlatego chłopak nie rozpacza nad tym, co zrobił. Według jego teorii rozlana woda jego rodziców i siostry musi gdzieś dalej płynąć. Podczas badań psychiatrycznych stwierdzono, że José Rabadán cierpi na psychozę epileptyczną. Jest to ciężka choroba psychiczna, która może objawiać się psychozami z objawami urojeniowymi i halucynacyjnymi oraz psychozami typu schizofrenicznego. U pacjentów, u których stwierdzono psychozę epileptyczną, występują stany depresyjne i maniakalne oraz zaciemnienie świadomości. Według psychiatry José Rabadán nie miał nad sobą kontroli. Był zdezorientowany absurdalnymi przekonaniami, co doprowadziło do zabójstwa wielorakiego, niemotywowanego i niezrozumiałego. Zachowanie to było całkowicie oderwane od jego osobowości i biografii. Dlatego też zalecane jest poddanie go odpowiedniemu farmakologicznemu i psychologicznemu leczeniu. Ten raport psychiatryczny jest kluczowy podczas procesu. Problem w tym, że nie wszyscy psychiatrzy zgadzają się z uznaniem tego zaburzenia psychicznego. Kontrowersyjny wyrok zostaje ogłoszony 1 czerwca 2001 roku. José Rabadán zostaje skazany na 12 lat, 4 za każde morderstwo. Ma spędzić je w ośrodku terapeutycznym, gdzie przejdzie program reedukacji. Jednak nie jest to ostateczna kara. Okazuje się, że José jest pierwszą osobą, która skorzystała z ustawy ze stycznia 2001 roku, która ma łagodzić wyroki nieletnich, którzy nie byli wcześniej karani. Jego kara zostaje więc skrócona do 8 lat, z czego ostatnie 2 lata José ma spędzić w ośrodku dla nieletnich w miejscowości Santander o nazwie Nueva Vida. Gdy ma 22 lata, zostaje przeniesiony do tego ośrodka. Nie może go opuszczać bez zgody sądu. Musi przestrzegać zasad oraz punktualności, a także pracować. Ma to na celu całkowitą reintegrację ze społeczeństwem. José rozpoczyna pracę jako budowlaniec w firmie pastora zajmującego się stowarzyszeniem Nueva Vida. Mężczyźni bardzo się polubili. José traktuje pastora jak swojego ojca. W tym samym roku poznaje jego 15-letnią córkę, Tanię, z którą kilka lat później bierze ślub. Gdy ma 30 lat, rodzi się jego córka. José chce tam zostać. Zdobywa zawód maklera giełdowego i żyje ze swoją nową rodziną. Przez 17 lat jest anonimowy, ale w 2017 roku zgadza się na udział w programie dokumentalnym o nazwie Yo fui un asesino, co można przetłumaczyć na byłem mordercą. Pokazuje swoją twarz oraz swoje obecne życie. Jest elegancko ubrany, ma zadbane, muskularne ciało, schludną fryzurę oraz kilka tatuaży. W pierwszej części dokumentu opowiada o szczegółach zbrodni. Ma skruszoną minę. Wyraża się w specyficzny sposób. Twierdzi, że to jego ciało zadało pierwszy cios kataną, ale to nie był on. Po zabiciu ojca jego ciało udało się do pokoju matki. Jego ciało zabiło też jego siostrę. Mówi, że tamtej nocy otworzył drzwi, których nigdy nie powinien był otwierać. Zbliżył się do świata gier oraz satanizmu i zła. To oraz choroba utworzyło w jego głowie ideę, której z początku nie brał na poważnie. Ale w końcu to wszystko się wydarzyło. Następnie w dokumencie wypowiadają się osoby, które brały udział w śledztwie oraz procesie José. Jego prawnik, koroner, komisarz policyjny, psychiatra oraz dziennikarze. W drugim odcinku były morderca opowiada o swoim obecnym życiu. O swojej żonie, pracy oraz 3-letniej córce. Jest szczęśliwy oraz całkowicie wyleczony. Na pytanie, dlaczego zdecydował się pokazać swoją twarz po 17 latach, twierdzi, że jest on dowodem na to, że resocjalizacja działa. Ponadto potępienie ludzi, którzy przypomną sobie o tym strasznym morderstwie, którego dokonał, jest dla niego formą pokuty. W dokumencie przeprowadzony jest również wywiad z żoną byłego mordercy. Tania nie decyduje się na pokazanie twarzy, ale chętnie odpowiada nawet na niewygodne pytania. Od początku wiedziała, co zrobił jej obecny mąż. Zdaje sobie sprawę z tego, że wielu ludzi myśli, że jej mąż jest potworem. Na pytanie reportera, czy nie boi się o swoją córkę, odpowiada, że darzy José pełnym zaufaniem. Jest kochającym i czułym mężem oraz ojcem. José udostępnia na Facebooku scenę z filmu Pena de Muerte, co można przetłumaczyć na kara śmierci. Ta scena przedstawia rozmowę kobiety i mężczyzny imieniem Matt, który kiedyś dopuścił się morderstwa. Kobieta mówi do niego. Jest pewien ból, który tylko Bóg może złagodzić. Zrobiłeś coś okropnego, Matt, coś okropnego, ale teraz masz godność i nikt nie może ci tego odebrać. Jesteś dzieckiem Bożym. Mężczyzna odpowiada. Nikt nie nazwał mnie dzieckiem Bożym. Nazywali mnie synem wiele razy, ale nigdy synem Boga. To koniec odcinka 5. Jeżeli chcielibyście zobaczyć źródła, z których korzystałam, lub obejrzeć zdjęcia z tej sprawy, zapraszam na Facebook lub YouTube. Znajdziecie mnie pod nazwą Archiwum Kryminalne. Jestem również na Instagramie, gdzie daję znać o każdym nowym odcinku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.